wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Witamy Państwa w kolejnej audycji. Zakończyliśmy właśnie cykl tych audycji dotyczących ziołolecznictwa. Wracamy do tych tematów, no, poważniejszych. Dlatego dziś moim i Państwa gościem jest pani dr Ewa Strzelczyk-Uc, specjalista medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Pierwszy taki temat, który chcielibyśmy poruszyć, to jest temat opieki nad pacjentami z tymi zaawansowanymi chorobami, z chorobami nowotworowymi, pacjentami leżącymi. Zacznę od takiego pytania, w ogóle jakiego rodzaju dolegliwości można się spodziewać właśnie u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową?
Mnóstwo. To można się spodziewać mnóstwa dolegliwości. Taką, o której pacjent będzie mówił na samym początku, najwcześniej, która będzie paradoksalnie dla niego najbardziej uciążliwa, to jest słabość. To jest postępujące osłabienie. On nie ma siły najpierw na czynności zawodowe, później na czynności takie związane z życiem codziennym, z funkcjonowaniem w domu, później na dłuższe spacery. Potem się, oczywiście mówimy o jakimś tam czasie dni, miesięcy, tygodni, tak? Później jest pacjentem już głównie siedzącym, tylko dorywczo chodzącym gdzieś tam, chodzącym po domu bądź tam jak trzeba na wizytę i to musi być podwożone i każdy dłuższy odcinek jest dla niego wysiłkiem. Dłuższy odcinek to znaczy kilkaset metrów, tak? Potem jest już tak słaby, że jest pacjentem siedzącym, aż w końcu zrobi się pacjentem leżącym. I to jest taka podstawowa, główna dolegliwość pacjenta z postępującą chorobą nowotworową. Można powiedzieć, że prawie 100% pacjentów będzie się na to skarżyć, tak? I z tym sobie nie dajemy rady. To znaczy nie ma leku na słabość. Jak pacjent przychodzi do mnie, czy do poradni, czy jest w oddziale, to niestety muszę mu powiedzieć ze smutkiem, że nie ma żadnego leku na słabość. Na pewno ta aktywność fizyczna, jakakolwiek w danym momencie, na jakąkolwiek go stać, czy to będzie króciutki spacer, czy to będzie po prostu przejście się to po domu, czy to będzie z pomocą rodziny zmiana pozycji w łóżku z leżącej na siedzącą, na różnym etapie to różnie wygląda, to na pewno trzeba pacjenta mobilizować. Ale oczywiście nic na siłę. Jeżeli nie daje rady czegoś zrobić, my widzimy, że nie daje rady, bo co innego, jeżeli nie chce, tak? Ale jeżeli nie daje rady, no to po prostu go nie zmuszamy. Drugim objawem, o którym pacjent bardzo często będzie nam mówił, to jest ból. I ból w chorobie nowotworowej jest największym problemem dla pacjenta, bo najtrudniej się z nim funkcjonuje. Szczęśliwie weszliśmy już w XXI wieku na taki poziom, że możemy pokonać większość rodzajów bólu. I można powiedzieć, że u większości pacjentów udaje nam się pokonać, jeżeli nie 100%, to 90% bólu, dobierając właściwie leki. Ale uczciwie muszę powiedzieć, że są takie rodzaje bólu nowotworowego, które niestety nie udają się zniwelować w całości. Jeżeli zmniejszymy ból o 50%, to wtedy cieszymy się, uważamy, że to jest sukces. I to jest taki ból, który jest spowodowany wieloma czynnikami, tak, i leczeniem nowotworowym, i rozsiewem choroby nowotworowej. To jest taki ból, który bardzo często wiąże się z naciekaniem na jakiś nerw, czy na sploty nerwowe, czy na nerwy. Tak jak mamy na przykład rwę kulczową. Tylko rwa kulczowa jest bólem ostrym, krótkotrwałym, który mija po jakimś czasie. Wyobraźmy sobie Państwo, że mamy do końca życia ból rwę kulczową. Cały czas, non-stop, dzień w dzień, godzinę w godzinę, minutę w minutę. I taką świadomość, że to nie ustąpi, bo ten nerw będzie uciskany cały czas przez postępujący guz nowotworowy. To jest taki silny ból. To jest ból, który reaguje nie na wszystkie leki i nie zawsze reaguje w 100%. I tak jak mówię, to jest taki rodzaj bólu, który jeżeli zmniejszymy o połowę, to będziemy się cieszyć i my, i pacjent. Ale oczywiście zawsze dążymy do tego, żeby ten ból znieść w jak największym stopniu. Kolejnym objawem, takim, którego się możemy spodziewać u pacjenta z chorobą nowotworową, to jest duszność, równie częstym. To jest duszność najczęściej w przebiegu chorób nowotworowych płuc albo przerzutów do płuc. I to jest też bardzo trudny objaw, bo wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś z Państwa ma problemy z pływaniem, nie umie pływać, wyobraźmy sobie na przykład, że mamy sobie zatkać nos i zanurzyć się pod wodą. W pewnym momencie wpadamy w panikę. Ja to sobie tak wyobrażam, bo miałam kilka razy taką sytuację. Tak też widzę często moich pacjentów, bo taka duszność u pacjenta bardzo często wiąże się z lękiem, czyli jakby napędza lęk. Ten lęk nasila tą duszność, która znowu napędza lęk. I tworzy się takie błędne koło, które w medycynie nazywamy atakiem paniki lękowej związanym z dusznością. A więc duszność to jest też objaw, który jest bardzo uciążliwy dla pacjenta, bardzo uciążliwy dla rodziny, ponieważ wprawia w taki duży lęk zarówno pacjenta, jak i rodzinę. I tutaj też sobie z nim musimy poradzić. Mamy całą gamę leków, która tutaj pacjentom pomaga, bo oczywiście duszność może być spowodowana różnymi czynnikami. I na każdą z rodzajów duszności stosujemy inny lek, pamiętając, że tutaj też musimy brać pod uwagę także leki uspokajające. Część pacjentów ma nudności czy wymioty. Pacjenci z nowotworami przewodu pokarmowego ma nieustanne wymioty na przykład, ponieważ no, mają niedrożność i wtedy musimy też zastosować leki działające objawowo. Pacjenci nie mogą wtedy jeść, musimy myśleć o innym rodzaju żywienia, nie żywienia doustnego. To też jest częsty objaw uciążliwy dla pacjenta. Równie częstym, choć łagodniejszym niż takie wymioty, jest brak apetytu. Jadłowstręt, brak apetytu to jest objaw, który występuje niemal tak samo często jak osłabienie. I bardzo często, jak przychodzi do mnie do gabinetu pacjent z rodziną, to zaczynają się sprzeczać przy pytaniu, jak tam z apetytem. Tak? Pacjent mówi, wszystko w porządku, a rodzina? Jak wszystko w porządku, przecież ledwo jedną kanapkę zjadłeś, nic nie jesz. Mamy, zwłaszcza z kobietami tak jest, tak? My mamy instynkt macierzyński, a instynkt macierzyński znaczy trzeba karmić. I wszystko jedno, czy to jest mąż, czy to jest dziecko, czy to jest ojciec, czy mama, trzeba karmić, żeby żyć, trzeba jeść. No i tu pojawia się pierwszy konflikt już chwilą, kiedy u pacjenta ten jadłowstręt się pojawia. Wtedy oczywiście te rady zaczynają się od tego, żeby pacjent jadł to, co lubi. Pacjenci rodziny się dziwią, kiedy na pytanie, co mogę jeść, odpowiadam wszystko, tak? No bo ten pacjent zjada tyle, ile bardzo niewielką ilość pokarmu. Także jeżeli on zje, nie wiem, łyżkę bigosu, to ona raczej mu nie zaszkodzi. Ona tylko pobudzi jego apetyt, no bo to jest ten zmysł, także nie zapominajmy zmysłu zapachu tego całego przygotowania, to, że on czeka na ten bigos, na który ma ochotę. Ja wiem, że może to powodować ogromne rozczarowanie ze strony rodziny, no ale tak to jest niestety przy chorych z chorobą nowotworową, że oni mają jeść to, na co mają ochotę, bo no dobrze, żeby cokolwiek zjedli. Mają jeść pokarmy, które są kaloryczne, tak, bo tracą szybko białko. Mają jeść często, bo nie dają rady jeść dużo. Często właśnie towarzyszy im na samym początku, zwłaszcza jadłowstręt, on często jest objawem pierwszym choroby nowotworowej, jadłowstręt, który wiąże się z wstrętem do mięsa. I tutaj też rodzina się skarży, bo mięso to białko i tak dalej. I wtedy musimy doradzać tak, żeby zamienił to białko na troszkę inne, na przykład nabiał, albo po prostu dosypywał jakichś preparatów białkowych do tej diety. Kolejnym z objawów może być najzwyczajniej w świecie depresja, stany lękowe, wcale nierzadkim objawem choroby nowotworowej. Są zaburzenia snu u pacjentów też częstymi objawami. Są zaburzenia potliwości, na przykład pacjenci się pocą, albo suchość w ustach, która jest spowodowana no, często lekami, albo leczeniem onkologicznym, chemicznym czy radioterapią. No, tych objawów jest całe mnóstwo i czasem pacjent mi, czy rodzina zadaje mi pytania, jak to będzie wyglądać, jakie objawy się będą pojawiać jako następne i wtedy muszę powiedzieć, że nie wiem. Nie wiem, jaka będzie kolejność. Mogę podejrzewać, że w przypadku guzów płuca tym objawem będzie na początku duszność, że może być lęk, ale nie mam takiej pewności, bo przecież nie każdy pacjent z guzem płuca będzie miał duszność, może objawem bardziej nasilonym być ból w klatce piersiowej. Ale jest cała gama objawów właściwie związanych z chorobą nowotworową, którymi powinniśmy się martwić.
To w tym momencie zapraszamy Państwa na krótką muzyczną przerwę. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z panią dr Ewą Strzelczyk-Uc, specjalistą medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.